Ogród.
Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród, a spotykamy się w soboty po godzinie 11. Każdy w tych audycjach może znaleźć praktyczne porady zarówno dla siebie, jak i dla innych, bo w nich podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach, podpytujemy ekspertów, doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych chociażby przy remoncie, by spełniało to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, uprawy bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy, zwłaszcza pszczół. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Państwa pytania do ekspertów przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać własne doświadczenia. A jeżeli ktoś chciałby zadzwonić w czasie trwania programu, też jest taka możliwość. 801 50 10 22 i drugi numer 743-7383, kierunkowy do Lublina 81. Archiwum znajdziemy na naszej stronie internetowej w zakładce Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś powrócimy do tematu wycinki drzew i powiemy, jakie drzewa możemy wycinać bez zezwolenia, także w okresie lęgowym ptaków, w okresie ochronnym, czyli od 1 marca do 15 października. A w drugiej części programu będziemy przypominać zasady bezpieczeństwa żywnościowego w domu, w tym podczas przechowywania, zamrażania, rozmrażania, a także powiemy, jak długo takie mrożonki możemy przechowywać. Dom i Ogród, jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin, do godziny 12 zapraszamy, zaczynam.
Dom i Ogród.
Zbliża się okres lęgowy ptaków i jak zawsze powraca temat wycinki drzew, bo to okres ochronny od 1 marca do 15 października i na ogół drzew nie wycinamy, choć w niektórych przypadkach możemy taką zgodę uzyskać. Poza tym okresem także obowiązują określone zasady, w tym zgłoszenie zamiaru i pozwolenie oraz określony czas po uzyskaniu zgody, do kiedy musimy takie drzewo wyciąć. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym doktor habilitowany Wojciech Durlak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli mówimy o wycince drzew, no to trzeba tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka takich istotnych aspektów, bo generalnie przy sadzeniu drzew no mamy do dyspozycji większy okres jak gdyby wykorzystania tych terminów, natomiast w przypadku wycinki jesteśmy tutaj jak gdyby ograniczeni tym okresem lęgowym ptaków. I generalnie przyjmuje się, że od 1 marca do 15 października tych wycinek robić nie możemy. Przyjmuje się, że no jeżeli mamy do czynienia z gniazdowaniem ptaków, które nie są objęte jakimiś przepisami ochronnymi, no to istnieje możliwość uzyskania zgody na taką wycinkę. Z reguły to jest jeszcze tak, że bierze się jak gdyby do oględzin jeszcze uprawnionego ornitologa, który określi, czy rzeczywiście takie drzewo można usunąć ze względu na to, że tam znajdują się jakieś gniazda. No jeżeli nie ma w koronie drzewa gniazd, to raczej tutaj problemu być nie powinno. Z tym, że no, wiadomo, że musimy też zwrócić uwagę na to, co możemy wycinać i w jakim zakresie. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tutaj kwestię zezwoleń na wycinkę, no to oczywiście musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na taki aspekt, czy wycinamy, czy chcemy wyciąć na własnym terenie, czy na terenie, na którym na przykład prowadzona jest działalność gospodarcza. Więc tutaj są dwie takie różnice, dlatego że w przypadku terenu, na którym ta działalność gospodarcza nie jest na przykład prowadzona, no to wtedy oczywiście wniosek też składamy, z tym, że wymaga się od nas tutaj jak gdyby opłat za tą wycinkę. Natomiast w przypadku, kiedy na danym terenie jest prowadzona działalność gospodarcza, no to przy złożeniu takiego wniosku o wycinkę, no jeżeli oczywiście dostaniemy taką zgodę, no ponosimy takie opłaty. I tam oczywiście ustawodawca nam przewidział takie stawki za te wycinki, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie z zamiaru usunięcia drzewa, no to musimy taki zamiar wcześniej zgłosić i zależy to oczywiście od tego, z czym mamy do czynienia.
Bez pozwolenia można wycinać między innymi drzewa i krzewy owocowe, choć nie zawsze.
Są niektóre sytuacje, gdzie takiej zgody nie musimy jak gdyby uzyskiwać. I w przypadku, kiedy nie trzeba takiego pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, nie składamy jak gdyby tutaj tego wniosku. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z drzewami typowo owocowymi, chyba że znajdują się one na terenie nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków, ale tu jest jeszcze taki kruczek jeden, bo bardzo często zdarza się, że na wycinkę musimy uzyskać zezwolenie w przypadku drzew, które tradycyjnie uważa się za owocowe, a one rosną jak gdyby w miejscach, które no, nie są jak gdyby terenem, na którym te drzewa pełnią funkcję tych drzew owocowych. I to taki przykład dobry, to jest orzech włoski, który wszyscy znamy, prawda? Wiemy, że jest to drzewo owocowe, natomiast jeżeli ono rośnie na terenie na przykład miejskim, w pasie drogowym, czy jako drzewo powiedzmy alejowe, no to wtedy nie jest ono traktowane jako drzewo owocowe, tylko jako drzewo ozdobne. Więc wtedy tutaj w tym przypadku takie pozwolenie musi być uzyskane. Dalej, kolejna rzecz to krzewy powiedzmy na terenach, które są pokryte roślinnością i pełniącą funkcje ozdobne, bądź też urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. W takich przypadkach też nie trzeba pozwolenia na usunięcie takich roślin. Kolejna rzecz to są drzewa lub krzewy, które chcemy usunąć w celu przywrócenia na przykład gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. No, mamy do czynienia na przykład z różnymi samosiewami, prawda, które tam się pojawiły niezależnie od naszej woli, więc wtedy tutaj takiego pozwolenia też nie musimy się o takie pozwolenie starać. Kolejna rzecz to są drzewa i krzewy na plantacjach lub w lasach, czyli jeżeli mamy na przykład uprawę plantacyjną, specjalnie prowadzimy daną uprawę w celu na przykład, nie wiem, pozyskania drewna, tak, czy powiedzmy pozyskania drzewek choinkowych albo coś w tym stylu, prawda, no to wtedy takiego wymogu nie ma. Jeżeli mówimy o drzewach też jakichś złamanych, przewróconych czy zagrażających w znaczny sposób no, otoczeniu, no to też tutaj takie pozwolenie nie będzie potrzebne.
Bez zezwolenia i zgłoszenia możemy także wycinać na przykład tak zwane drzewa małe, ale trzeba je zmierzyć i o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Aby na własnej działce czy posesji można było wyciąć drzewo bez zgłoszenia, trzeba je zmierzyć i zgłoszenie na ścięcie drzewa nie jest konieczne, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych parametrów. A co, gdy takie obwody przekracza?
Kiedy jest potrzebne zgłoszenie na usunięcie drzewa, bo mamy pozwolenie i zgłoszenie. Więc jeżeli mówimy o zgłoszeniu, no to w chwili obecnej w przepisach prawnych obowiązują jak gdyby trzy takie podstawowe wymiary, jeżeli chodzi o obwód pni drzew, który mierzy się na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu. I tu mamy do czynienia z trzema takimi właśnie granicznymi wartościami, a mianowicie 50 cm, 65 cm i 80 cm. W zeszłym roku była planowana taka zmiana, która miała jak gdyby podnieść te wartości o jakieś 20 cm w górę, ale to nie przeszło, więc zostaliśmy przy tych starych jak gdyby danych. I jeżeli mówimy o tych 50 cm, czyli w tej najniższym obwodzie, to dotyczy on większości drzew, które nie są ujęte w tych dwóch wyższych jak gdyby obwodach. I w przypadku 80 cm traktuje się tutaj ten obwód na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu, wtedy kiedy niepotrzebne jest to zgłoszenie na usunięcie drzewa. Jeżeli jest poniżej tych 80 cm, to dotyczy to topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego. To są cztery takie gatunki, które tutaj w ten jak gdyby punkt wchodzą. Dla 65 cm to jest kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny i 50 cm, tak jak mówiłem, dla pozostałych gatunków drzew. Jeżeli natomiast te gatunki, o których tutaj wspomniałem, wspomniałem, przekraczają te wartości, no to wtedy musimy zgłosić zamiar usunięcia takiego drzewa.
Do kogo adresujemy prośbę o zgodę czy zgłoszenie i jakie są ustalone terminy?
Jeżeli zgłaszamy zamiar usunięcia takiego drzewa, no to musimy tutaj pobrać sobie ze strony urzędu, czy tam powiedzmy w komórki organizacyjnej odpowiedni formularz. W chwili obecnej to tak w zależności od gminy czy miasta te formularze różnią się między sobą troszeczkę. Z tego co wiem, no mają one być ujednolicone, żeby były takie same w całym kraju. I w takim zgłoszeniu, które, jak mówię, pobiera się w Urzędzie Gminy lub też można napisać samodzielnie, uwzględnia się takie parametry jak imię, nazwisko wnioskodawcy, jak oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, czyli inaczej mówiąc, no adres, prawda, jakiś tam numer działki i tak dalej. Do tego dołącza się rysunek lub mapkę, która określa usytuowanie drzewa na takiej nieruchomości. I jeżeli natomiast nie jesteśmy właścicielem takiej nieruchomości, a składamy wniosek o zamiar usunięcia takiego drzewa, to musimy dołączyć jeszcze do tego zgodę tego prawowitego właściciela nieruchomości. No i tutaj czasami mogą z tego wynikać różnego rodzaju problemy, dlatego że jeżeli mamy na przykład kilku właścicieli w danej nieruchomości, no to wystarczy, że jeden się nie zgodzi i takiej zgody nie dostaniemy. Więc to musi być ta zgoda jak gdyby taka no, jednomyślna. Co jeszcze możemy tutaj uwzględnić? No dobrze jest przedstawić jakąś dokumentację fotograficzną, prawda? Zamiar usunięcia tego drzewa, dlaczego ono musi być usunięte i ewentualnie przedstawić termin usunięcia tego drzewa, czyli w jakim okresie zamierzamy to zrobić. W przypadku dokonania takiego zgłoszenia, no urząd z reguły wyznacza jakąś tam osobę do oględzin, jakiegoś tam inspektora, który w ciągu powiedzmy tam tych 3 tygodni od momentu zgłoszenia powinien przyjść takie drzewo obejrzeć, czy rzeczywiście ono spełnia te warunki do usunięcia. Jeżeli tutaj nie ma żadnych przeszkód, to generalnie w ciągu 2 tygodni od tych oględzin, jeżeli nie ma żadnego sprzeciwu, no to mówimy o tak zwanej milczącej zgodzie, czyli no możemy wtedy przystępować do wycinki. Ważne jest tutaj jeszcze jedna rzecz, dlatego że jeżeli określamy ten termin wycinki, no to musimy się zmieścić maksymalnie powiedzmy w terminie 6 miesięcy od daty jak gdyby no, tego potencjalnego wydania zgody na wycinkę. Jeżeli przekroczymy te 6 miesięcy, no to musimy powtórnie składać taki wniosek o zgodę. Więc tutaj są takie jak gdyby rzeczy, o których trzeba pamiętać.
Doradzał doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jeszcze dodam, że jeżeli będziemy mierzyć obwód pnia drzewa i okaże się, że wynik jest, no, mówiąc wprost, na styk, no to lepiej nie ryzykujmy, skontaktujmy się z fachowcem.
Dom i ogród.
A teraz powiemy o bezpieczeństwie żywnościowym w naszym domu, tym razem w kontekście przechowywania, zamrażania produktów, a to jedna z najkorzystniejszych pod względem biologicznym form utrwalania żywności. Pozwala w maksymalnym stopniu zachować jej walory pod warunkiem jednak, że będzie to dobrze, poprawnie zrobione. Ważna kwestia to także rozmrażanie oraz czas przechowywania mrożonek, ale po kolei zacznijmy od tego, że zakupioną żywność musimy odpowiednio przechowywać i stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa żywnościowego, o czym doktor inżynier Agnieszka Lata, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Ponieważ jest to bardzo ważna kwestia zarówno z punktu widzenia jakości żywności, jak również zachowania jej cech takich pożądanych jak wygląd, barwa, zapach, smak, no i generalnie kwestie bezpieczeństwa, żeby ta żywność nam nie zaszkodziła. Żywność jest bardzo skomplikowanym materiałem biologicznym, ponieważ składa się z różnych składników odżywczych, organicznych, takich jak woda, białka, węglowodany, tłuszcze i składniki mineralne oraz witaminy. W zależności od rodzaju żywności, stopnia jej przetwarzania, w żywności mogą zachodzić bardzo skomplikowane procesy. Zarówno procesy fizyczne, biochemiczne, jak i procesy mikrobiologiczne. Wobec tego jest żywność, która jest trwała, czyli taka, która zawiera małe ilości wody. Do tej żywności zaliczamy m.in. mąki, kasze, suszone owoce, suszone warzywa. Tą żywność możemy przechowywać niekoniecznie w jakichś specjalnych warunkach. Są też produkty, które są zabezpieczone przez producenta, jak na przykład żywność konserwowana, czy też żywność mrożona. Są też różne rodzaje żywności, które wymagają też różnych warunków przechowywania, co decyduje o tym, w jaki sposób przechowywać żywność. Dlaczego niektóre produkty spożywcze przechowujemy po prostu w naszych szafkach, inne przechowujemy w lodówce, a jeszcze inne będziemy po prostu zamrażać. Przede wszystkim decyduje o tym skład chemiczny, czyli co w tych produktach jest. Także rodzaj zastosowanej technologii, czy są one obrabiane termicznie, poddawane jakimś procesom, na przykład wędzeniu, smażeniu, gotowaniu, parzeniu, czy też innym, czy też na przykład zasalaniu, albo też dodawany jest cukier. Więc od tego bardzo to zależy. Także rodzaj opakowania. Mogą być produkty, które są sprzedawane bez opakowania, ale mogą być też pakowane próżniowo, mogą być pakowane w różnych atmosferach gazów modyfikowanych, czy też po prostu konserwowane.
Sposób przechowywania żywności zależy też od tego, czy dany produkt chcemy spożyć od razu, czy też za jakiś określony czas.
Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na informacje, które producent zamieścił na etykiecie opakowania. I tak zgodnie z prawem producent ma obowiązek określania specjalnych warunków przechowywania. To znaczy, w jakiej temperaturze powinno się przechowywać tą żywność, czy ewentualnie tą żywność trzeba chronić przed światłem, czy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, czy też jej po prostu nie zamrażać. Producent ma także obowiązek podawania informacji na temat przechowywania żywności po otwarciu opakowania. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na przykład, jeżeli chodzi o mleko UHT. Mleko UHT jest poddawane wysokotemperaturowej obróbce termicznej i jest pakowane w sterylne opakowania. W związku z tym jest bardzo trwałym produktem, a trwałość to jest nawet kilka miesięcy. Natomiast producent na opakowaniu pisze, że to mleko po otworzeniu musi być przechowywane w lodówce i nie może być przechowywane dłużej niż określony czas. Najczęściej jest to około 48 godzin.
Szczególnie musimy chronić potrawy, które sami przygotowujemy.
Przede wszystkim musimy segregować żywność, tą, którą przygotujemy. W jaki sposób? Możemy żywność umieszczać na różnych półkach w lodówkach. Bardzo często producenci lodówek umieszczają różnego rodzaju informacje, na przykład w postaci rysunków, piktogramów, gdzie, na której półce w lodówce powinniśmy przechowywać określony rodzaj żywności. Bardzo teraz często w lodówkach spotyka się specjalne komory o obniżonej temperaturze, gdzie przechowujemy żywność, na przykład typu wędliny. Mamy także szufladki czy też półeczki, gdzie przechowujemy żywność typu owoce, warzywa. Są to z reguły szufladki, które są odgrodzone od pozostałej części lodówki i mamy tam możliwość utrzymania po pierwsze określonej niższej temperatury, jest to z reguły 2-3 stopnie Celsjusza, jak również mamy możliwość regulacji wilgotności w tej szufladce. Dzięki temu włożone tam owoce i warzywa dłużej zachowują swoją świeżość. Jeżeli teraz chodzi o taką żywność, którą sami wyprodukujemy, to zdecydowanie taką żywność powinniśmy zabezpieczyć, czyli włożyć w pojemniki, które są zamykane. W ten sposób odizolujemy fizycznie żywność od innych produktów spożywczych, w tym także od surowców. Pamiętajmy, że surowce, które przynosimy ze sklepów, są bardzo często dotykane przez innych ludzi. Są to surowce, które zanim trafią do nas, do domu, są wielokrotnie przekładane z różnych miejsc, ale także oglądane przez innych konsumentów. W związku z powyższym na opakowaniach takich produktów spożywczych, a także na samych produktach spożywczych mogą się znajdować różnego rodzaju zanieczyszczenia. Najniebezpieczniejszymi są te zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Więc starajmy się odizolować w lodówce żywność, która jest wytworzona przez nas w domu, od żywności, którą przynosimy ze sklepów.
Ważne jest też zamrażanie, rozmrażanie i czas przechowywania mrożonek, ale już o tym po krótkiej przerwie.
Dom i ogród.
Zakupione artykuły spożywcze, zwłaszcza nietrwałe mikrobiologicznie, muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych, zwykle w lodówce.
Pamiętajmy o tym, aby temperatura w lodówce była niska. Taka temperatura najodpowiedniejsza to jest od 0 do 7 stopni Celsjusza. Bardzo ważną tu kwestią jest sprawność lodówki, to znaczy, żeby faktycznie ta temperatura do maksymalnie plus 7 stopni była zachowana, żeby nie przekraczała tej temperatury, nie była wyższa, ponieważ wtedy żywność zdecydowanie szybciej będzie nam się psuła. Jeżeli chodzi natomiast o zamrażanie, to zamraża się żywność w temperaturze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza. Dlaczego jest to temperatura minus 18, na przykład nie minus 16 stopni Celsjusza? Dlatego, że okazało się na podstawie badań naukowych, że w minus 18 stopni Celsjusza praktycznie cała woda jest wymrożona. Ta woda, która jest dostępna do reakcji biochemicznych, jak również ta woda, która jest dostępna dla rozwoju mikroorganizmów. Mówi się o tak zwanej aktywności wody, która maksymalnie może wynosić 1, na przykład w świeżym mięsie. Natomiast w momencie, kiedy zamrażamy żywność w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza, ta aktywność wody wynosi 0,6. Zabezpiecza to produkt przed rozwojem wszelkich mikroorganizmów. Z tym, że pamiętajmy, że obróbka niską temperaturą, czyli zamrażanie, nie niszczy mikroflory. To znaczy nie sterylizuje produktu. I jeżeli taki produkt będziemy później rozmrażać, to musimy pamiętać, że w tym produkcie cały czas są mikroorganizmy, które były w momencie zamrożenia. Faktycznie częściowo podczas zamrażania redukuje się ilość mikroorganizmów, natomiast całkowicie nie wyjaławia się produktu.
Bardzo ważne jest też rozmrażanie żywności.
Czy to produktu typu mięso surowe, czy też żywności, bo i niektórzy też zamrażają gotowe produkty żywnościowe. Więc jeżeli rozmrażamy mięso, to zaleca się, aby rozmrażać mięso w warunkach chłodniczych, czyli w lodówce, żeby ta temperatura nie była wyższa niż 7 stopni Celsjusza. Też ważne jest to, żeby to mięso czy inny produkt, który rozmrażamy, żeby był odizolowany, czyli najlepiej umieścić go w jakimś zamykanym pudełku. Dlaczego? Dlatego, że mięso podczas rozmrażania wydziela pewną ilość soku mięsnego. Sok ten mięsny jest niestety zanieczyszczony mikrobiologicznie. W związku z tym, jeżeli w lodówce będziemy rozmrażać mięso, a jednocześnie przetrzymywać żywność, taką zdatną do spożycia, taką świeżą, może się okazać, że zanieczyścimy tą żywność krzyżowo, czyli po prostu z tego soku mięśniowego może coś pokapać na produkt, który za chwileczkę spożyjemy bez obróbki termicznej. Na pewno taka żywność dłużej się rozmraża, natomiast zdecydowanie jest to żywność bezpieczniejsza pod względem mikrobiologicznym. Co więcej, w przypadku mięsa, rozmrażanie mięsa w lodówce powoduje też mniejsze straty masy, bo rozmrażając, tak jak powiedziałam, jest duży wyciek z tego mięsa. Ale jeżeli będziemy rozmrażać pomału, w niskiej temperaturze, część tej wody po prostu zostanie z powrotem chłonięta przez mięso i dzięki temu będziemy mieli niższe straty podczas rozmrażania.
A jak długo można przechowywać mrożonki?
Ważne jest również to, aby nie przechowywać zbyt długo żywności, którą zamrażamy. Oczywiście, jeżeli mamy produkt gotowy, przez producenta wytworzony, to mamy informację, do kiedy w danej temperaturze żywność może być przechowywana. Natomiast kiedy sami będziemy zamrażać żywność, to starajmy się spożyć tą żywność jak najszybciej. Nie ma żadnych norm, nie ma żadnych wytycznych prawnych co do tego, jak długo taką żywność zamrożoną powinno się przechowywać. Generalnie jak najkrócej. Są wprawdzie na drzwiczkach, w zamrażarce informacje podane przez producenta odnośnie temperatury i czasu przechowywania żywności w zamrażarce. Natomiast generalnie to są tylko takie zalecenia. Ale tak jak mówię, im krócej, to tym lepiej, ponieważ w czasie przechowywania żywności w stanie zamrożonym również zachodzą niepożądane zmiany w tej żywności, takie jak na przykład powstawanie ususzki. Ususzka jest to coś takiego, co po wyjęciu mięsa, mięso wygląda jak ugotowane. Czyli tak jakby oparzone, jakby sparzone, jakby ugotowane. Na pewno obniża się wtedy jakość organoleptyczna tego mięsa i wykorzystanie jego też jest ograniczone. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, aby mięso przechowywać w zamrażarce opakowane, najlepiej szczelnie, tak aby nie dopuścić do tak zwanej sublimacji pary wodnej, wody. Żeby ze stanu takiego zamrożonego woda nie miała możliwości przejścia w stan gazowy, czyli właśnie to jest ten proces sublimacji powodujący denaturację białek mięśniowych.
O czym mówiła doktor inżynier Agnieszka Lato, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jeszcze dodam, że przy zakupie żywności, zwłaszcza surowego mięsa i przetworów mięsnych, warto nabywać je z tak zwanych pewnych źródeł, gdzie producent informuje na opakowaniu, co to za produkt, z jakich składników został wyprodukowany, posiada datę ważności, warunki przechowywania. A do przechowywania żywności nie używajmy opakowań zanieczyszczonych, takich, których na przykład nie możemy zdezynfekować, czyli po prostu sparzyć w rządkiem, na przykład po jogurtach czy śmietanie. Najlepiej zawsze używać przedmiotów opakowań szklanych, bo to przecież naturalny materiał.
Dom i ogród.
I to wszystko na dziś. Za kilka minut na naszej antenie wiadomości. Wcześniej hejnał, bo zbliża się południe. Dziękuję za uwagę i zapraszam już teraz na kolejne wydanie programu za tydzień w następną sobotę, kilka minut po godzinie 11. Miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.